Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
Serdecznie witam wszystkich na wielkopostnym naszym spotkaniu. Okres Wielkiego Postu powoli zbliża się do końca i to tak na dobrą sprawę ostatnie nasze tegoroczne spotkanie w tym formacie. I w każdą z minionych niedziel rozmawialiśmy o tym, co przeżywamy, o poście w praktyce liturgicznej, o tym, jak w księgach liturgicznych ten post był, jakie wskazówki księgi liturgiczne zawierały, o tym, że ten post był dla katechumenów i wskazówki, które dotyczyły ich przygotowania jakby do przyjęcia chrześcijaństwa, również i nam pomagają w jakiejś tam świadomości naszej duchowej, religijnej, o symbolu wiary rozmawialiśmy, a dzisiaj w zasadzie, kiedy powoli widzimy, że ten okres 40 dni postu się kończy, to może warto powiedzieć, do czego on doprowadził człowieka na końcu, jaka jest meta tej wędrówki, czyli cel postu. I w zasadzie każdy, kto rozpoczyna drogę wielkopostną, wie, jaki jest cel postu. Przygotowanie do święta Paschy Chrystusowej, do spotkania ze Zbawicielem. I wierzę, post ma być takim wsparciem, który pozwoli nam lepiej się do tego przygotować. I te podpowiedzi, które w okresie wielkopostnym w nabożeństwach słyszeliśmy, właśnie taki miały cel. Ale dzisiaj też o tym, ale może spróbujemy jakoś to sobie podsumować i zobaczyć, co jeszcze można zrobić, jak przygotować się już nie do tego, żeby przeżyć post i wykorzystać ten post, ale jak przygotować się do święta Paschy. I już mówię, nie będziemy mówić o myciu okien, czy o innych rzeczach takich praktycznych, które z tym są niekiedy związane, oczywiście, jak każde przygotowanie, ale bardziej tak jak podczas poprzednich spotkań, ja posiłkuję się przede wszystkim tekstami z Triodionu, czyli z księgi, która pozostawiła nam teksty nabożeństw właśnie okresu wielkopostnego, ale nie tylko wielkopostnego, bo jeszcze wielkotygodniowego i później nawet dalej okresu paschalnego. Triodion to piękna księga, która rozpoczyna się od niedziel przygotowawczych przed Wielkim Postem. Pierwszy tom kończy się na Pasze Chrystusowej, czyli kończy się w Wielką Sobotę, a drugi tom, Triodion Paschalny, to jest ta część, która zawiera nabożeństwa od okresu Paschy przez cały ten okres paschalny aż do Niedzieli Wszystkich Świętych. I tak można powiedzieć, te dwa tomy księgi liturgicznej wyznaczają nam z jednej strony czas postu, z drugiej strony czas świętowania. I zwróćmy uwagę na to, że ten czas postu wydaje nam się długi, prawda? Natomiast czas świętowania sięga aż tydzień po pięćdziesiątnicy, a więc 57 dni świętowania, tak? Więc jeżeli komuś ten czas postnego wysiłku się dłużył, to może zrozumieć długie przygotowanie do dość długiego okresu świętowania. Ale do rzeczy. Jak przygotować się do święta Paschy? Cel postu. Zacznę od takiej retrospekcji, od powrotu do tego, co mieliśmy na początku czterdziesiątnicy, czyli tych tematów, które w hymnach, w modlitwach bardzo często słyszeliśmy o Adamie wypędzonym z raju, o takim poczuciu grzeszności, które towarzyszyło właśnie ludziom, którzy uświadomili sobie, że zgrzeszyli, że wykroczyli przeciwko Bogu. Ta sytuacja była opisywana szczególnie w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu, jakby w czasie, kiedy my wszyscy wchodziliśmy w ten post i cerkiew tłumaczyła nam, że nasza kondycja nie jest dobra, jest porównywalna właśnie z kondycją Adama i Ewy, jest porównywalna z kondycją grzesznika, syna marnotrawnego, jest, wymaga pomocy, wsparcia, potrzebujemy tego i żeby to uzyskać, też musimy coś zrobić. Tak jak człowiek, który ciężko zachorował, najpierw musi uświadomić sobie własny stan, własnego zdrowia. Może się zarzekać, że jest wszystko w porządku, ale wtedy nie będzie szukał pomocy. A jak nie będzie szukał pomocy, to i też nie usłyszy, co warto, należałoby zrobić i z czego skorzystać, a często ta pomoc jest na wyciągnięcie ręki. Więc najpierw trzeba sobie uświadomić stan taki rzeczywisty. Po drugie, jeżeli już sobie uświadomimy stan rzeczywisty, to co można zrobić? Dwie rzeczy. Albo ten stan zmienić, albo usiąść, załamać ręce i ryczeć. Nic jakby, tu też jesteśmy, mamy wolny wybór. I w poście, w czasie tego postu, my wspólnie deklarujemy, że widzimy stan, który domaga się pomocy, wymaga tutaj ingerencji z zewnątrz, ale po drugie, nie załamujemy się i chcemy działać, tak? Dlaczego słyszeliśmy przez pierwsze 4 dni wezwanie pomiłuj mnie Boże, pomiłuj mnie podczas kanonu świętego Andrzeja z Krety? Bo to jest właśnie takie wezwanie do pomocy, prośba o pomoc. Zmiłuj się nade mną Boże, zmiłuj się. Takie rzeczy nie mówi człowiek, który jest zadowolony z własnego życia i mówi wszystko jest dobrze, nic, niczego nie będę zmienił, wszystko jest super. Tylko mówi to osoba, która no, ma problem, tak? I chce, szuka pomocy, szuka wsparcia. I kolejna kwestia, która podczas tych nabożeństw wielkopostnych sama odnalazła swoją odpowiedź. Jeżeli jesteśmy wnikliwi i słuchamy, to sami zobaczymy, że ta odpowiedź została nam podana jak na tacy. A więc pierwsza rzecz to była taka, muszę uświadomić sobie, że nie jest dobrze, to jest pierwsza rzecz, czyli ta świadomość grzechu. Druga, że nie powinienem się załamywać i nic nie robić, tylko powinienem zwrócić się o pomoc. I trzecia właśnie, gdzie szukać tej pomocy? I właśnie te pierwsze dni Wielkiego Postu bardzo też tu precyzyjnie kierują nas do tego, do którego powinniśmy się zwrócić do Boga z prośbą o pomoc. Czyli nie szukamy pomocy, tak jak mówi psalm, wśród ludzi, wśród różnych mędrców tego świata, ale szukamy pomocy w Bogu. I dlaczego, to też pojawia się pytanie, na które bardzo łatwo znaleźć odpowiedź, dlaczego w pierwszym tygodniu kanon świętego Andrzeja z Krety jest czytany podczas powieczerza, bo jakby powiązany jest z tym nabożeństwem powieczerza. My przez pozostałą część roku bardzo rzadko uczestniczymy w tych nabożeństwach powieczerza. One bardzo rzadko są sprawowane w naszym takim rytmie parafialnym. To są nabożeństwa częściej obserwowane w monasterach, w rytmie tym monasterskim i często nawet w monasterach te nabożeństwa są sprawowane wyłącznie dla mnichów. Główna cerkiew, do której na przykład przychodzą wierni, nie jest w tym momencie otwierana, a mnisi gromadzą się na przykład w swojej wewnętrznej cerkwi, w swoich kaplicach i tam sprawują nabożeństwa po wieczerze. W wielu monasterach tak to jest praktykowane na przykład. Dlaczego kanon jest czytany podczas nabożeństwa po wieczerze? Bo na to nabożeństwo ono składa się z wielu psalmów, które jest czytane i są przeplatane różnymi jeszcze drobnymi modlitwami. Te psalmy tematycznie mówią bardzo dużo o nadziei pokładanej w Bogu. Na kogo położę nadzieję, jak nie na Tobie, jak nie na Ciebie, Panie, tak? Daremnie pokładacie nadzieję na synach człowieczeskich, tak? I tak dalej, jakby te wątki, cytaty z tych psalmów, jeżeli je sobie prześledzimy, bardzo, bardzo dużo mówią o właśnie takiej nadziei pokładanej w Bogu, jako solidnej nadziei i takiej, która nie przynosi żadnych owoców, czyli nadziei, którą człowiek pokłada w samym sobie, czy w innych ludziach, w książętach tego świata, w mocnych tego świata. A więc jakby sam początek postu bardzo ładnie nam pokazuje pewne główne cele. Uświadomić sobie, że jest problem i poszukać rozwiązania tego problemu i poszukać wsparcia i te wsparcie odnaleźć w Bogu, a skoro tak, skoro już jakby nawiązaliśmy do tego takiego porównania z pacjentem, to skoro pacjent już znajduje swojego lekarza i przychodzi, no to trzeba mu dalej ufać, ale i postępować zgodnie z jego wskazówkami. I cały ten post to tak naprawdę nasza próba tego, żeby w tej duchowej terapii postępować zgodnie ze wskazaniami, które pozostawił nam Bóg. I jeżeli zwrócicie uwagę na to, co było tak naprawdę dominujące w takiej tematyce wielkopostnej, to jest to na przykład modlitwa świętego Efrema Syryjczyka, tak? Ona była wszechobecna przez te dni powszednie wielkopostne i bardzo często była powtarzana. I tam są jakby deklaracje każdego z nas, bo ta modlitwa bardzo pięknie mówi: Gospodzie i Władyko, żywota mojego. Jakby każdy z nas, kto jest zgromadzony w cerkwi, mówi to w swoim własnym imieniu, tak? Panie życia mego. I my sami w swoim imieniu, chociaż wszyscy wspólnie, mówiąc tą modlitwę w cerkwi, prosimy o pewne dary, które Bóg dobrze by było, żeby nam dał, darował, ale również prosimy o to, żebyśmy uniknęli pewnych rzeczy i nie powtarzali ich i żeby one się w nas nie działy. Tak? Ta modlitwa świętego Efrema Syryjczyka właśnie w taki sposób pokazuje te dobre cechy, cnoty i te grzechy, przywary. Jedno mówi, o jednych mówi: Boże, daj mi to, a od drugich: strzeż mnie przed tym, tak? Nie daj mi tego, nie doświadczaj mnie tym, zabierz to ode mnie. I to jest właśnie takie przypomnienie na każdym kroku tej Bożej terapii. Boża terapia to jest unikanie grzechu i życie cnotliwe. I my na każdym nabożeństwie w dni powszednie Wielkiego Postu powtarzaliśmy tę modlitwę właśnie dlatego, żeby o tym pamiętać. I jeżeli zwrócimy na to uwagę, to są jakby główne aspekty wielkopostne. Jeżeli na nie zwrócimy uwagę, to popatrzymy, że wszystko to dotyczy nas mnie indywidualnie, mojego życia, moich grzechów, moich słabości. I tak naprawdę te 40 dni koncentrują się na takiej terapii człowieka, który pości. Bardzo mało jest wątków, tematów, które dotyczą święta Paschy, do którego się przygotowujemy. Tak? Jakby to też nie jest w żaden sposób nic odkrywczego czy coś dziwnego, albowiem na tą tematykę przyjdzie czas. Od tego jest Wielki Tydzień. Natomiast Wielki Post jest do tego, żeby się do Wielkiego Tygodnia przygotować. I my oczywiście jako ludzie wszystko próbujemy zrobić szybciej. Jeżeli coś nam się podoba, to chcemy, żeby to jak najszybciej nastąpiło. Jeżeli coś jest ciężkie, to też chcemy, żeby jak najszybciej się skończyło i tak dalej. Więc ten pośpiech jest niecierpliwość i jest w naszą naturę jakby wpisany i w Wielkim Poście też to często się przejawia, kiedy potrzebujemy dodatkowych bodźców i dlatego cerkiew na przykład w połowie okresu Wielkiego Postu wynosiła nam na środek krzyż, żeby przypomnieć, żeby jeszcze bardziej nas pobudzić, tak? Ale generalnie cały ten czas 40 dni miał służyć oczyszczeniu. I jak usłyszymy w noc paschalną mowę świętego Jana Chryzostoma, piękną homilię, to on mówił właśnie o tym, że cieszcie się ci, którzyście przygotowywali się do tego dnia, do spotkania tego dnia, do nadejścia tego dnia właśnie przez swoje wysiłki, albowiem nagrodę od Boga przyjmiecie. Ale święty Jan Chryzostom mówi, że ta radość paschalna jest tak wielka, że nawet jak ktoś zaczął w połowie ten post, to też radość paschalna go ogarnie. A nawet jak ktoś w ostatniej chwili, tak jak Łotr na krzyżu, w ostatniej chwili zrezygnował ze swojego niecnego życia, a wybrał tą dobrą drogę, to też się będzie radował. I święty Jan Chryzostom dokładnie to samo powtarza w noc paschalną, jakby nie odbiera tej nadziei i radości paschalnej nikomu, nawet temu, kto w ogóle nie pościł. Natomiast tak naprawdę my jesteśmy świadomi tej mowy świętego Jana Chryzostoma, ale też naszej relacji z Bogiem i wydaje się, że nie chcemy być tymi, którzy raz, że są grzeszni, dwa, że w ostatniej chwili dbają o to, żeby chociaż trochę uporządkować swoje życie. A staramy się to zrobić zgodnie ze wskazówkami cerkwi od początku tego postu. A więc 40 dni postu powinniśmy byli i wykorzystujemy do tego, żeby przemienić swoje życie, żeby te słabości w nas zniwelować, zniszczyć i szczególnie cenne wydają się w tym momencie takie fragmenty tekstów, które będziemy mogli usłyszeć w najbliższych dniach, czyli w ostatnim tym etapie, w ostatnim tygodniu tej czterdziestnicy, czyli tych 40 dni Wielkiego Postu, bo one już powoli zamykają właśnie ten czas i też podsumowują w jakiś taki sposób to, co za nami, ale też ukazują to, co przed nami. To jest piękne. I ten tydzień, jeżeli będziemy uczestniczyć w nabożeństwach, to będą takie dwa tematy, wzajemnie się przeplatały. Jeden to jest cały czas temat ten postny, który jest od początku. Natomiast pojawia się też drugi temat, alternatywny, który od jutra już, w zasadzie od dzisiejszego wieczoru, zaczyna wybrzmiewać. Bo ten tydzień, który przed nami, w który wchodzimy, nazywa się tydzień palmowy. Tak? Bo on się kończy niedzielą palmową. Tak? Niedzielą wejścia Zbawiciela do Jerozolimy. I w tym tygodniu spróbujcie wychwycić jeden taki wątek, który się pojawi, który dotyczy Łazarza. Bo będzie piękne odliczanie związane z chronologią wydarzeń, które odbyły się właśnie, były związane z Łazarzem. Bo w sobotę Łazarza która przed nami. Będziemy wspominać Jego wskrzeszenie, tak, dokonane przez Zbawiciela. Natomiast to wskrzeszenie odbyło się 4 dni po śmierci Łazarza. To usłyszymy w Tropionie Święta, czytwierodniewny Łazar, tak, czyli ten, który od 4 dni był martwy. I jeżeli od soboty odejmiemy te 4 dni, tak, czyli sobota, piątek, czwartek, środa. Środa będzie tym dniem, w którym warto zwrócić uwagę podczas nabożeństwa, podczas liturgii uprzednio uświęconych darów, stichiry, które będą czytane. Tam się pojawi już wątek Łazarza. I on jakby wkracza w ten temat postny, jakby wyprzedzając sobotę Łazarza, ale też bardzo zgodny z chronologią, bo właśnie w tym, tego dnia, tak, Łazarz umiera. I tego dnia Zbawiciel mówi o tym swoim uczniom. On jest tego świadom i przekazuje tą wiadomość dla swoich uczniów. I od tego dnia ten wątek Łazarza coraz bardziej narasta jakby w tej tematyce modlitewnej. A więc raz, że jest zakończenie okresu czterdziesiątnicy, dwa, że jest wątek Łazarza. I może ja takich kilka tutaj przykładów przygotowałem. Zacznę od tego, że 40 dni postu można przyrównać, tak jak mówiłem, do wizyty u lekarza, ale przygotowałem jeszcze jedno porównanie. Wyobraźmy sobie, że przygotowanie nasze do spowiedzi i spowiedź to jest badanie. Badanie lekarskie, tak? Sam post jest potrzebny w tym badaniu do tego, żeby przetestować nasze parametry życiowe. Tak jak przychodzimy do lekarza i mówimy, że źle się czujemy, to zanim lekarz postawi diagnozę, to mówi, a musicie Państwo zrobić wyniki, tak, sprawdzić to i to, ja muszę też coś sprawdzić, zmierzyć, zważyć, przeliczyć i tak dalej, tak? I post to jest tak naprawdę testowanie naszych parametrów życiowych. My sami testujemy. Odstawiamy pewne rzeczy, rezygnujemy z pewnych rzeczy, zaczynamy coś robić i widzimy, a to nam doskwiera, tak? To nam przynosi dyskomfort, tak? Odrzucenie na przykład lenistwa, rozrywki, zajęcie się pracą, zwrócenie się w stronę innych, jednak jest trudniejsze niż mi się wydawało, tak? To jest właśnie to testowanie, badanie naszego organizmu. A przed końcem 40 dni, w tym momencie, czas na diagnozę. I w środę wieczorem, podczas właśnie liturgii uprzednio uświęconych darów, po katyzmie będą śpiewane stichiry Gospodzie, wozwach Ciebie usłyszym ja, i do tych stichir będą dodawane, do tych wersetów będą dodawane właśnie kolejne stichiry z Triodionu. I jedna z nich mówi coś takiego. To będzie stichira tonu 5. Będąc bogatym w żądze, jestem przybrany przez oszustwo w szatę fałszu. Weseląc się złą niewstrzemięźliwością i okazując bezmierny brak miłosierdzia, pogardzając swoim rozumem, rzucony przez bramę pokuty, spragniony wszelkiego dobra i chory na brak uwagi. Ty zaś, Panie, uczyń mnie Łazarzem, ubogim w grzechy, abym, żądając, nie otrzymał palca umoczonego dla mego języka zbolałego w niegasnącym ogniu, lecz umieść mnie na łonie patriarchy Abrahama, jako miłujący człowieka. Już wyjaśniam tekst tej stichiry, jeżeli dla kogoś była nieczytelna. Po pierwsze, jest to stichira, w której my w cerkwi śpiewamy znów w imieniu mnie samego. Każdy z nas jest liczba pojedyncza, tak? Ja śpiewam, że ja jestem grzeszny. To takie niezwykłe, bo odnosi się, każdy z nas to słysząc, odnosi ten tekst bardzo osobiście. Będąc bogaty w żądze, jestem przybrany przez oszustwo w szaty fałszu, wesele się złą niewstrzemięźliwością, okazuje bezmierny brak miłosierdzia, pogardzając swoim rozumem. To jest diagnoza, jak widzicie, tak? diagnoza po 40-dniowym, praktycznie ukończonym już tym okresie. Tak ja to widzę, te swoje niedoskonałości. Ten post pomógł mi je zaobserwować, zauważyć i widzieć i być ich świadomym. I dalej. Jestem spragniony wszelkiego dobra i chory na brak uwagi. No to dalszy ciąg diagnozy. I teraz co z tym zrobić? I tu się każdy z nas zwraca w tekście Stichiry do Boga. Ty zaś, Panie, uczyń mnie Łazarzem ubogim w grzechy. Pięknie powiedziane. Popatrzmy na to, że Łazarz, tylko nie ten Łazarz, który... Tu mamy takie... Powinniśmy być uważni, bo w Ewangelii jest ta postać Łazarza przytaczana i odwołuje się... Imię Łazarza jest, odwołuje się zarówno do Łazarza, przyjaciela Chrystusa, brata Marty i Marii, ale również do tego Łazarza z przypowieści o bogaczu i Łazarzu. To nie jest postać historyczna, o tym Zbawiciel mówił w przypowieści, nauczał w ten sposób, tak? Swoich uczniów i nas. I tam był bogacz, który trafił do piekła. I stamtąd, widząc Łazarza, który był ubogim, który przez całe swoje życie jakby cierpiał niedostatek, tak? Zwraca się do Abrahama, bogacz, i prosi, żeby Abraham ulżył niedoli bogacza. W jaki sposób? Tam właśnie pojawia się ten palec, tak? Wyślij Łazarza, niech chociaż nasączonym, tak umoczony, umoczy mój język obolały, tak? I da mi w ten sposób, ulży mi w ten sposób. To jest nawiązanie do tej przypowieści ewangelicznej akurat. Ale w przepiękny sposób jest powiedziane o ubóstwie i bogactwie. Popatrzmy. Człowiek, który jest traktowany jako ubogi, jako ten, który nic nie ma, ten Łazarz w przypowieści, jest w tekście tutaj Triodionu, jest powiedziane, że to jest jego atut, bo on jest ubogi nie materialnie, ale jest ubogi w grzechy. To jest piękne słowo. Widzicie, można być ubogim materialnie, a bogatym w grzechy, tak? No, można być i ubogim materialnie, ale przy okazji jeszcze i ubogim w grzechy. I to też jest piękne nawiązanie do tego, o czym czasem słyszymy w Ewangelii. O bogaczu i ubogim, że łatwiej jest tak przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi wejść do Królestwa Bożego. To nie chodzi tylko o bogactwo materialne. Czasami człowiek może być ubogi materialnie, ale bogaty w swoje na przykład przywary, bogaty w swoje zachcianki, bogaty w swoje przyzwyczajenia, w swój styl życia, w swój charakter. I chociaż on fizycznie, materialnie może nie być bogaty, to ma duży bagaż różnych rzeczy, które właśnie też są tym bogactwem. I tutaj w bardzo piękny sposób jest pokazana ta druga strona, że można być ubogim materialnie, ale też dużo ważniejsze jest to, żeby być ubogim w grzechy. I to jakby tutaj się liczy. I w okresie 40 dni postu jakby cerkiew nam mówi, o popatrzcie, nazbieraliście tych swoich bogactw, tych swoich grzeszków, tak? Bardzo dużo. A może warto być ubogim w te grzechy, tak? Może warto ich się pozbyć po prostu, tak? W ten sposób mówi ta stichira. I też odwołuje się nie tylko do przypowieści o bogaczu Łazarzu poprzez ten palec namoczony, który by omoczył język cierpiącego bogacza, ale też odwołaniem do patriarchy Abrahama, bo stichira kończy się słowami: umieść mnie na łonie patriarchy Abrahama jako miłujący człowieka. Na łonie patriarchy Abrahama. To jeszcze z księgi ze Starego Testamentu taka fraza, taki obraz łono Abrahama jako synonim raju, jako wskazanie na te takie piękne, dobre miejsce, które Bóg przeznaczył właśnie dla ludzi sprawiedliwych. I kolejna stichira z tego samego dnia, ze środy, podejmuje inny temat. A więc tutaj jakby cerkiew sugeruje nam, że po tych 40 dniach, widząc, jak bogaci jesteśmy w różne grzechy, warto prosić o to, żeby Bóg sprawił, żebyśmy byli w nie ubodzy. Druga stichira tego samego dnia dotyczy, podaje nam przykład Marty i Marii, czyli sióstr Łazarza, tego z przyjaciela Chrystusa, który tego dnia umiera. Wierni, naśladując Martę i Marię, poślijmy Panu Bogu nasze czyny jako modlitwy. A co takiego Marta i Maria zrobiły po śmierci Łazarza? Posłały do Zbawiciela informację. Nasz brat umarł, tak? Więc ta stichira jakby nawiązuje do tego właśnie, do tego właśnie wydarzenia. Wierni, naśladując Martę i Marię, poślijmy Panu Bogu czyny jako modlitwy, tak? Aby przyszedł wskrzesić nasz rozum. Piękny obraz. Marta i Maria prosiły o wskrzeszenie Łazarza, a my mamy prosić, aby Bóg przyszedł wskrzesić nasz rozum. Leżący martwo w grobie lenistwa i nieczuły, nie odczuwający żadnej bojaźni Bożej i nie mający teraz czynów życia. Widzicie? Kolejne piękne takie porównanie, patrząc na zmarłego Łazarza, jak i na każdego innego zmarłego człowieka. Widzimy, że nic on już nie jest w stanie zrobić. I tekst stichiry pokazuje, że tak samo dusza grzesznika nie jest niczego w stanie zrobić sama. Że jakby ma te same cechy jak martwy człowiek. Że nasza dusza, jeżeli właśnie jest pogrążona w grzechu, to leży martwo w grobie lenistwa i jest nieczuła, nie odczuwa żadnej bojaźni Bożej i nie ma teraz czynów życia. Przepięknie to opisane, taki wstrząsający obraz, bo któż chciałby z nas być przyrównany do zmarłego, tak? Natomiast faktycznie, jeżeli przypomnimy sobie, od czego zaczął się Wielki Post, od kanonu świętego Andrzeja z Krety, od kondakionu dusze moja wstani, czy to spiszy, tak? To ten sen w wielu momentach, taka nieczułość jest również w cerkwi przecież synonimem śmierci. Często mówimy o uspieniu, o zaśnięciu, nazywając tak de facto fizyczną śmierć. Tak? Więc te dwa stany śmierci i głębokiego jakiegoś snu, braku działania są bardzo często przywoływane. I na początku postu cerkiew nam sygnalizowała: wstań duszo, czego ty śpisz? I na koniec postu też o tym mówi. I dalej skończę stichirę i spróbuję to podsumować krótko. A więc tak, leżące martwo w grobie lenistwa nasz rozum, nieczuły, nie odczuwający żadnej bojaźni Bożej, nie mający teraz czynów życia, wołając, wierni, naśladując Martę, tak, wezwijmy Chrystusa i wołając: zobacz, Panie, i jak dawno temu zmiłowałeś się nad Twoim przyjacielem Łazarzem, szczodry, i stanowczo podniosłeś w sposób budzący bojaźń, tak wszystkich nas ożyw, dając wielkie miłosierdzie. I tak naprawdę tutaj ukazuje się coś, co sprawia, że w sobotę Łazarza powinniśmy świętować my wszyscy, nie tylko wskrzeszenie Łazarza, czyli coś, co się dokonuje wobec tego człowieka, tak? Ale coś, co tak naprawdę dotyka nas wszystkich, bo faktycznie Zbawiciel wskrzesił Łazarza po 4 dniach. Natomiast my chcemy, żeby ten cud również i nas dotyczył, żeby również w ten sam sposób Bóg wskrzesił naszą duszę do dobrych uczynków. I teraz podsumowując te dwie stichiry, bo może się w nas zrodzić pewien niepokój. To po co 40 dni puściliśmy, jak stan na starcie i stan na mecie jest taki sam? Prawda? Na początku mówiliśmy, oj, jesteśmy grzeszni, oj, coś powinniśmy zrobić, zwrócić się do Boga z prośbą i tak dalej. Przepracowaliśmy te 40 dni, podjęliśmy duchowy wysiłek i dalej słyszymy, że potrzebujemy pomocy, tak? Że nasza dusza jest martwa, że grzech nią włada. Dlaczego tak jest? Bo te 40 dni to nie jest jakaś magiczna cyfra, która sprawia, że z grzesznika stajemy się świętymi i wyrastają nam skrzydła. I jesteśmy już wysoko, wysoko ponad wszystkimi innymi. Nie. To jest czas, kiedy uświadamiamy sobie tak naprawdę, jak bardzo nam Bóg jest potrzebny. I ten Bóg jest nam potrzebny nie tylko w okresie Wielkiego Postu. On jest cały czas potrzebny, powietrze. Tej świadomości nie powinniśmy nigdy tracić. I nigdy nie powinniśmy przejść do takiego komfortowego poczucia, że och, już mnie Bóg uzdrowił, jest wszystko dobrze. Bo wtedy nasza energia znów pada i zaczynamy stagnację, zaczynamy leżeć i rozkładać się. Mówiąc obrazowo, czyli nie podejmujemy działania. Więc i na początku Wielkiego Postu, i na końcu Wielkiego Postu usłyszymy to samo. Bóg jest nam potrzebny, jak powietrze, jak coś do oddychania. A 40 dni postu jest po to, żebyśmy to sobie uświadomili, żebyśmy uświadomili sobie, że bez Boga nie jesteśmy w stanie żyć, nie jesteśmy w stanie funkcjonować i że to właśnie On nas podtrzymuje. Tak? To jest ten cel Wielkiego Postu. I jeżeli po 40 dniach Wielkiego Postu każdy z nas to sobie uświadomi, to może się zwrócić i w sobotę Łazarza, i w niedzielę Palmową, i w Wielki Tydzień w stronę Boga i po prostu czerpać z tego, co Bóg dla nas robi. Bo oto kończy się nasze działanie w 40 dniach, nasze wysiłki, nasze próby jakiegoś zbliżenia się w stronę Boga, rozwiązania własnych problemów, wypraszania łask dla nas samych, a zaczyna się takie nasze towarzyszenie za Zbawicielem, bycie z Nim przez te ważne dni, przez te ważne wydarzenia, albowiem On nie robi tego dla siebie, robi to dla nas. Tak? Więc od tego dnia mamy zmienić jakby swoje cele i postanowić sobie, że właśnie, że pójdziemy i będziemy podążać w tym momencie za Bogiem, który jest w stanie dla nas tyle zrobić. I że po 40 dniach czujemy, że innej drogi dla nas być nie może. I żeby nie być gołosłownym, to przerzucam kilka kartek w tej książce wielkopostnej i przechodzę na czwartek. Czwartek ostatniego tygodnia czterdziesiątnicy i znów na bodajże podczas wieczerni jest stichira, która wydaje się troszeczkę potwierdzać te słowa. Posłuchajcie. Przyjdźcie wszyscy bracia z czystym sumieniem. Przystąpmy przed końcem do łaskawego Boga. Odrzucając troski życiowe, zatroszczmy się o duszę. Przez wstrzemięźliwość, mając odrazę do pokarmów, i troszcząc się o jałmużnę, jak jest napisane, przez którą niektórzy goszczą aniołów, nakarmy ubogich dla tego, który nas nakarmił swoim ciałem. Przyobleczmy się w odziewającego się w światłość jak w szatę, aby modlitwami przeczystej Bogorodzicy i Dziewicy Matki otrzymać odpuszczenie grzechów. Z rozrzewnieniem zawołajmy do Niego. Panie, wybaw nas z odpowiedzi tych, co po lewej stronie, i pozwól stać po Twojej prawicy, jako miłosierny i miłujący człowieka. A więc stichira, która jest skierowana w tym momencie, to jest głos cerkwi do nas. To nie my mówimy do Boga, a to jest głos cerkwi do nas. Przyjdźcie wszyscy bracia, tak? To cerkiew do nas mówi. Akurat tego powinniśmy posłuchać, tak? Przyjdźcie wszyscy bracia, z czystym sumieniem przystąpmy, tak? Przed końcem czego? Postu. Przystąpmy przed końcem do łaskawego Boga. Odrzucając troski życiowe, właśnie to mieliśmy zrobić w czasie postu. Zatroszczmy się o duszę. To mieliśmy zrobić. Przez wstrzemięźliwość, mając odrazę do pokarmów i troszcząc się o jałmużnę. I tu cele postu są dwa pokazane, o których powinniśmy też cały czas pamiętać. To nie jest tylko wstrzemięźliwość, czyli pokarm, tak? Ale też coś dobrego zrobić. Nie tylko powstrzymać się przed złym, ale zrobić coś dobrego. I to jest ten post i jałmużna, tak? Czyli zróbmy coś dobrego. Jak jest napisane, czyli tak, to, co jest zgodne z wolą Bożą, przez którą niektórzy goszczą aniołów. Cóż ta fraza nam przypomina? Ano tego Abrahama, którego niedawno wspominaliśmy, tak? Gościnność Abrahama. Kiedy ze względu na swoją gościnność, na swoją jałmużnę wobec cudzoziemców, wobec obcych, przyjął on świętą Trójcę, tak? Więc zwróćmy uwagę, jak to jest głębokie, jak to jest ważne. Można mieć odrazę do pokarmów. Można zachowywać post fizyczny. Można ćwiczyć się w ascezie. Ale jeśli nie ma w nas jałmużny, to nawet jak sama Trójca Święta przyjdzie do nas w postaci trzech wędrowców, to ich nie przyjmiemy. I to jest piękne. Tutaj zaakcentowanie potrzeby tych dwóch skrzydeł. Na tych dwóch skrzydłach powinien się unosić człowiek w okresie postu, na wstrzemięźliwości, ale i na dobrych uczynkach. Tak? Dlatego w prawosławiu nie przeszedł koncept środy popielcowej. Tak? No jakby, bo nie tylko mamy się umartwiać i posypywać swoją głowę, ale wręcz przeciwnie, mamy też coś zrobić pożytecznego, mamy wyjść do ludzi, mamy rozmawiać. Tak? Łatwo jest powiedzieć, ja poszczę, nie będę się do nikogo odzywał. Szczególnie jak nie lubię ludzi, to jest wtedy nawet wygodne, tak? Ale właśnie o to chodzi, że trzeba, tak? I wyjść do ludzi, i rozmawiać, i pomagać, i zauważyć problemy, tak? I zwrócić uwagę właśnie, co się dzieje, jakby, jeżeli weźmiemy przykład z działań Zbawiciela Chrystusa. Cóż on robił na ziemi? Zaczął post, a jednocześnie od razu po zakończonym poście wyszedł do ludzi i przez ten czas nauczania na ziemi on chodził i non-stop wysłuchiwał, a to tego, co mu wrzucili go przez lufcik z góry, tak, paralityka, a to kobiety, która dotknęła jego szaty gdzieś w tłumie, a to ludzi, którzy mu zadawali pytania, a to do ludzi, którzy krzyczeli z daleka: Jezusie, Synu Nazarejczyka, pomóż mi, i tak dalej, i tak dalej. I od nikogo się nie odwraca. Więc post to jest ta wstrzemięźliwość, ale i jałmużna. Pięknie to jest zostało w tej stichirze opisane, przez którą niektórzy goszczą aniołów. I zrozummy właśnie, jaki może być rezultat takiego pełnego postu, że sam Bóg może do nas zagościć. I dalej, nakarmy ubogich dla tego, który nas nakarmił swoim ciałem. No właśnie, jeżeli Bóg nam daje Eucharystię, to my wychodzimy i możemy to odebrać jako dar, który dotyka tylko mnie, który jest dany tylko dla mnie i ja go, skoro spożyłem, to mi będzie dobrze. Ale jeżeli to mnie nie motywuje do tego, że ponieważ jest mi dobrze, ponieważ zostałem uzdrowiony, ponieważ zostałem objęty Bożym miłosierdziem, to ja coś więcej zrobię, to ten dar może być bezpłodny we mnie. Może nie. Właśnie chodzi o to, żeby ten dar dalej wzbudzał owoce. To tak jak jest, mówi się o tym, że dobre uczynki są jak taki łańcuszek, tak? Że ktoś czyni dobry uczynek i dzięki temu świat staje się lepszy, bo kolejna osoba, która doświadcza tego dobrego uczynku, dalej dzieli się tym, bądź właśnie tym, co z tego wynika, jakby poczuciem dobra, z innymi ludźmi. Tak samo może się rozmnażać nieszczęście. Człowiek doświadcza jakiegoś złego losu, jakiegoś problemu i dalej cierpiąc myśli sobie tak, skoro ja cierpię, niech cierpią inni. i rozsiewam to swoje cierpienie gdzieś dalej, tak? I w ten sposób może się zło rozpowszechniać. A więc tutaj Stichira nam mówi, wy dostaliście dobro, to rozsiewajcie to dobro dalej. Przyobleczmy się w udziewającego się w światłość, jak w szatę, no to piękny obraz wielkotygodniowy, też w hymnach Wielkiego Tygodnia będzie bardzo często wspominany, aby modlitwami przyczystej Bogorodzicy i Dziewicy Matki otrzymać odpuszczenie grzechów. No właśnie, nie tylko Bóg nad nami się pochyla, jeżeli robimy coś dobrego, ale skłaniają się w naszej intencji i święci, i sama Bogorodzica. To o tym też Cerkiew nam przypomina, żebyśmy nie czuli się osamotnieni, czy czasami tacy przerażeni taką perspektywą, że o to mam się zwrócić do samego Boga. Więc Cerkiew mówi, słuchajcie, w waszej intencji i z wami, nie tylko wy się sami modlicie, ale modli się i Bóg Rodzica, modlą się święci, tak wstawiają się za wami. Stąd te nasze modlitwy do wszystkich świętych, do Matki Bożej, przywoływanie jej w modlitwach. Zwróćcie uwagę, że w wielu modlitwach adresowane są modlitwy liturgii, wieczerni, utreni do Boga. Do Boga. Natomiast bardzo często w tych modlitwach, w końcowych frazach mówimy przez wstawiennictwo Najświętszej Bogorodzicy, bo nas wspiera, bo prosimy o to, żeby i ona nas wsparła swoimi słowami, żebyś i Ty Boże skłonił się nad tym i przyjął te nasze modlitwy właśnie, które są wsparte tym dodatkowym wstawiennictwem. Więc tu to samo brzmi. I Stichira kończy się czymś, znów co przypomina nam początek Wielkiego Postu. Panie, wybaw nas z odpowiedzi tych, co po lewej, ale pozwól stanąć po Twojej prawicy. I jeżeli ktoś przeżywał niedzielę przygotowawczą przed Wielkim Postem, ten pamięta niedzielę o Sądzie Ostatecznym, gdzie była czytane słowa Zbawiciela o tych, którzy na sądzie ostatecznym będą postawieni po lewej i po prawej. I tam było powiedziane, za co oni zostali postawieni. Tak, tu już może nie powtarzajmy, każdy to, mam nadzieję, pamięta. Natomiast zresztą ta Stichira też powtarza tutaj. Właśnie, że ci, co po prawej stanęli, oni po prostu nie tylko uprawiali post, ale również jałmużnę i byli gościnni wobec tych, którzy tego potrzebują i karmili ubogich, no i jeszcze tam odwiedzali chorych, tak, i uwięzionych, prawda? Więc zwróćcie uwagę, jakby Cerkiew oczywiście tematycznie prowokuje nas do pewnych przemyśleń w określone okresy. Przed postem są niedziele przygotowawcze i tam każda koncentrowała się na czymś, ale na końcu Wielkiego Postu okazuje się, że żaden z tych tematów nie przestał być aktualny, że one wszystkie są aktualne i one nie są aktualne tylko w tamtym czasie przed postem, ale są aktualne i na koniec postu i przez całe nasze życie. To nie jest wybiórczość. To nie jest jak uczeń klasy szkoły podstawowej, który przychodzi na lekcję do jakiejś pani i uczy się jakiegoś przedmiotu i na przykład ma klasówkę we wrześniu, gdzie musi zdać pierwsze dwa rozdziały z podręcznika i z tego będzie klasówka. I on się tego uczy, zdaje, dostaje piątkę i później to zapomina, bo następna klasówka będzie z dwóch innych rozdziałów. I jemu się wydaje, że to, co już raz zostało zaliczone, to może być zapomniane dalej. Już niepotrzebne jest, tak? A Cerkiew nam mówi o tym, że nasza nauka to bardziej jak studia, kiedy ta wiedza cały czas jest wykorzystywana i cały czas powinna być na nowo przywoływana. Nie ma zakuj, zdaj, zapomnij, tak? Że to już było, raz to przesłuchaliśmy, wtedy to posłuchaliśmy, byliśmy grzeczni w tym czasie i dalej idźmy sobie kompletnie nieświadomi. Nie, to wszystko jest cały czas dla nas ważne i to wszystko zawsze jest dla nas obowiązujące. Przejdźmy do piątku w takim razie. To był przykład z czwartku i w piątek kończymy czterdziesiątnicę. I w piątek słyszymy taką stichirę. Ona jest dosyć często sygnalizowana tutaj na końcu Wielkiego Postu, więc może ją oni ją słyszeliście. Spełniwszy pożyteczną dla dusz czterdziesiątnicę, prosimy o ujrzenie świętego tygodnia męki, miłujący człowieka, aby wysławiać w nim wspaniałość Twoją i niewypowiedzianą Twoją opatrzność względem nas, jednomyślnie śpiewających: Panie, chwała Tobie. Czyli znów w imieniu nas wszystkich ta stichira mówi: spełniliśmy pożyteczną dla dusz czterdziesiątnicę. Prosimy o ujrzenie świętego tygodnia Twojej męki. Jakby to pokazuje ten prawdziwy cel tego okresu, tak jak to zresztą wcześniej powiedzieliśmy. No właśnie, miało to nas przygotować. Pamiętajmy, że wśród ludzi, w kulturze często było tak, że im ważniejsze wydarzenie, tym człowiek dłużej się do tego przygotowywał. To my dzisiaj żyjemy w takich czasach, takich zupek ekspresowych, kiedy co chcemy, to jesteśmy w stanie wyjąć, kupić, dostać, skorzystać, tak? Kiedy wszystko jest na wyciągnięcie ręki, kiedy do niczego nie trzeba się tak naprawdę przygotowywać. Nawet młodzi ludzie teraz mówią dokładnie o tym samym. Jeżeli na przykład łączą się w pary, zaczynają darzyć siebie uczuciem, zakochują się wzajemnie, tak? To mówią, chcemy być ze sobą, chcemy ze sobą żyć. I jakby wszystko następuje bez przygotowania, bez jakiegoś takiego wprowadzenia, bez odpowiedniego zbudowania tego. Chcemy świętować. Zależy jeszcze, co człowiek rozumie przez świętowanie. Najczęściej większość z nas rozumie, niestety, ale takie uciechy dla naszego ciała, dla naszego takiego życia doczesnego, to świętujemy bez żadnego przygotowania, bez żadnego jakby oczekiwania. Chcemy jakąś wspaniałą potrawę, odpalamy mikrofalówkę i już po 30 sekundach jest to wszystko gotowe, tak? A kiedyś jakby ten zapach rozczynu, te przygotowania, ta nie wiem, fermentacja jakichś produktów, tak, była znakiem tego, że coś się szykuje, tak, że do czegoś się przygotowuje i coś po jakimś czasie zaczyna dopiero przyjmować taką formę, która sprawi, że będziemy zadowoleni, tak? I my na to spokojnie z cierpliwością czekaliśmy, przygotowywaliśmy się do tego. I ta stichira troszeczkę też o tym mówi, że te 40 dni były takim czasem, kiedy my na to wszystko się, do tego wszystkiego się tak na dobrą sprawę mieliśmy przygotować, że wejście prosto z ulicy z takim naszym szumem w głowie i spojrzenie, oto na środku stoi grób Chrystusa, a to dzisiaj Wielki Piątek, a no dobrze, tak? I po 10 minutach, dobra, to już muszę iść, tak? To tyle Boże ze mnie jest względem Ciebie na przykład, tak? I często ktoś zauroczony dzisiejszym takim podejściem świata właśnie w ten sposób traktuje i triduum paschalne, te trzy dni poprzedzające Paschę Chrystusową i same święta, aby szybciej, aby od razu z butami, ze swoimi sprawami życiowymi. Ja wchodzę przy okazji, dobra, skoro już muszę te kilka minut poświęcić, to poświęcę je na modlitwę i tyle ze mnie i zaraz uciekam, bo mam ważniejsze sprawy. Nie, cerkiew nam mówi coś innego właśnie tutaj. I to jest też nie tyle, to nas nie tylko przygotowuje, tak naprawdę, konkluzja jakby dzisiejszego spotkania, ale i całego cyklu, że taki post, on nas nie tylko przygotowuje do Paschy Chrystusowej, ale do sensownego życia w tym świecie. Bo ten świat zrobił się właśnie takim światem, gdzie wszystko jest bardzo szybkie. Szybkie uczucia, szybka miłość, szybkie potrawy, szybkie samochody. Wszystko jest szybkie, wszystko jest łatwe, wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Komercjonizm i tak dalej, to przed czym my wszyscy przestrzegamy. I Wielki Post nie tylko zwrócił uwagę, nie tylko nas przygotowuje do odkrycia jakby problemów, które nas dotykają, do uświadomienia sobie tego, jak bardzo Bóg jest nam potrzebny w życiu i do przeżycia Wielkiego Tygodnia i Paschy Chrystusowej, ale również do tego, żeby troszeczkę ten rytm tego świeckiego świata obronić się przed tym rytmem, żeby to tempo w nas nie weszło i nie zaczęło nami rządzić. I kolejny egzamin to będzie Wielki Tydzień Pascha Chrystusowa, ale to ludzie, którzy angażują się w Wielki Post, wydaje się, w bardzo taki naturalny sposób przeżywają. Koncentrują się na Bogu, staramy się w te dni zrezygnować ze wszystkiego, co może nam w tej relacji z Bogiem przeszkadzać. I to jest prawidłowe podejście. Zrezygnujmy z jakiejś rutyny dnia codziennego. Świat się nie zawali, jak nie będziemy sprawdzać internetu. Świat się nie zawali, jak nie będziemy dzwonić do naszych koleżanek, kolegów i tracić czasu na jakieś puste czcze rozmowy akurat przez te kilka dni. Świat się nie zawali, jak czegoś tam nie zrobimy. Po prostu, tak? Warto te dni być z Bogiem, warto zwolnić, warto popaść w zadumę, warto pomyśleć, ile Bóg dla mnie był w stanie zrobić, dla mnie grzesznego, tak? Kiedy już i On widzi, ale nawet ja widzę, jak głębokie są moje grzechy, jak duże są moje problemy, tak? To jest ta atmosfera wielkotygodniowa, której każdemu życzę. Natomiast to jeszcze jest zdecydowanie łatwe, tak jak jest łatwe przeżycie nocy paschalnej, bo Cerkiew nam bardzo pomaga i hymnografią, i nabożeństwami, i ceremoniami. To naprawdę jakby wszystko się układa w harmonię. W Wielkim Tygodniu otacza nas cisza, spokój, czerń. W noc paschalną radość, światłość, blask. Piękne hymny, triumfalne, które wszystkich nas pobudzają do tego, żeby wychwalać Boga i cieszyć się tym, co Bóg dla nas uczynił. Ale egzamin taki prawdziwy, tego, czy przysiąkliśmy tym rytmem wielkopostnym, tym spokojem, tą harmonią, tym takim rozciągnięciem w czasie, to będzie okres paschalny. Tych 57 dni, które są opisane w drugiej części Triodionu. Bo Cerkiew mówi, nieście tą radość paschalną. I to nawet nie mamy nieść tej radości paschalnej przez te 57 dni. Nie, my całe życie mamy ją nosić, tak? My jesteśmy tymi ludźmi, którzy głoszą zmartwychwstanie. Dlaczego nosimy krzyż na piersiach? To nie jest symbol kaźni. My nie triumfujemy z tego, że ktoś wymyślił skuteczne narzędzie śmierci i zadawania tortur. Nie, my traktujemy krzyż jako symbol życia. Jako symbol triumfu życia, tak? I ten triumf życia mamy głosić po całym świecie, sami sobie, podtrzymywać się w nieszczęściu, w problemach, tak? Kiedy chrześcijanin spotka chrześcijanina, który jest załamany i mówi, że mam problemy, to my jako chrześcijanie pierwsze, co powinniśmy zrobić, to nie cmoknąć z sympatią i powiedzieć, no faktycznie masz problemy, tylko powiedzieć, słuchaj, ty masz problemy, ale masz też Boga, który za nas wszystkich pokonał śmierć. Czego ty się boisz, tak? Dodać otuchy jakby poprzez nauczanie o zmartwychwstaniu. To mamy zrobić. Tego mamy się tak naprawdę w 40 dni postu przygotować, żeby pielęgnować w sobie i trzymać jak najdłużej radość paschalną. I pierwsze tąpnięcie następuje bardzo często jeszcze w tygodniu paschalnym, kiedy już znudzeni świętowaniem, mówimy, ojej, jak ciężko świętować, tak? Nie rozumiemy pod tym oczywiście radości paschalnej, ale zwykłe ludzkie biesiadowanie, tak? To rozumiemy. I niech asceza wielkopostna pozwoli nam, niech ta tematyka wielkopostna pozwoli nam tak naprawdę umieć się też i tym cieszyć zmartwychwstaniem w całej pełni. Nie ograniczajmy tego do stołu, tylko nie ograniczajmy tego do spotkania z bliskimi, bo Chrystus nie zmartwychwstał tylko po to, żebyśmy mogli zaprosić kuzynów wreszcie raz do roku. Jest znacznie ważniejszy powód, dlaczego Chrystus zmartwychwstał. Żeby nas wyzwolić od śmierci, tak? Więc skoro tak, to doceńmy to w całej pełni, a nie wybierajmy tylko taki mały okruszek i tym okruszkiem się karmimy. Bo tak to często wygląda, że przy całym stole suto zostawionych Bożych darów my bierzemy okruszek. Dobrze, to ja wreszcie będę mógł sobie poświętować troszeczkę po swojemu. Nie tak jak Bóg chce, po mojemu będzie, tak? To tak jakbyśmy chcieli pościć po swojemu, czy być chrześcijanami po swojemu. A cerkiew mówi nam coś innego. A więc przepraszam, że te spotkania kończę znów jakimiś wskazówkami trudnymi do realizacji. Bo jakby okazuje się, że cały czas cerkiew czegoś od nas oczekuje, ale taka jest prawda. Cerkiew cały czas od nas czegoś oczekuje. Chce, żebyśmy się zmieniali, żebyśmy dorastali duchowo, żebyśmy przebijali sufit i stawali się tymi, którzy są godni tego, żeby być obok Boga, a nie którzy żyją, aby tam przeżyć od pierwszego do pierwszego. Taki jest jakby cel postu, żeby nas tak nakarmić tą miłością do Boga, tym, tą świadomością, że tak naprawdę na świecie po 40 dniach postu ja powinienem mieć świadomość tego, że jest nas cała masa nieszczęśników, którzy sami siebie kaleczą, którzy nic dobrego nie umieją zrobić, którzy grzeszą. Jest cała masa nieszczęśników, takich jak ja. Ale Bóg, widząc nas kwoś, widząc jakby wszystkie nasze grzechy, widząc naszą dwulicowość często, nasze fatalne próby zmiany świata na lepsze i życia, i mimo wszystko nas kocha, i mimo wszystko zdecydował się poświęcić swojego jednorodzonego Syna dla nas właśnie, z miłości do nas. To piękny dar i trzeba ten dar po prostu umieć docenić. I to wydaje się, jeżeli zamknąć ten cel postu w takiej jak najkrótszej frazie, to chyba na tym to powinniśmy zakończyć. A więc kończąc tą tematykę taką jeszcze przed Wielkim Tygodniem tych tekstów, zwróć uwagę, jak pięknie one wszystkie prowokują nas do tego. Po pierwsze, żeby spokojnie i godnie przeżyć Wielki Tydzień, żeby radośnie świętować w pełni, w głębi, duchowo tą Paschę Chrystusową i dalej, żeby nieść tą radość paschalną nie tylko przez ten tydzień paschalny, nie tylko przez te 57 dni, kiedy triot paschalna jest śpiewana, ale żeby nieść ją dalej przez całe życie, żeby tą nadzieją jakby dzielić się i karmić dalej. I tego w zasadzie przy okazji tych naszych spotkań wam wszystkim, bracie i siostry, życzę. Dziękuję.
Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.